Kampania społeczna Radia Gdańsk.
Jestem Maciek, mam 17 lat. Miałem dobre oceny w szkole. Koledzy nazywali mnie maminsynkiem. Chciałem, żeby było spoko, więc dałem się namówić na palenie trawy w kiblu. No i wtedy się zaczęło dopalacze. Byłem na wiecznym haju, totalny odlot. Któregoś dnia dostałem szału, zrobiłem awanturę matce, rozwaliłem meble, wyrzuciłem telewizor przez okno i chciałem skakać. Przyjechała policja, wylądowałem w psychiatryku. Teraz jestem w ośrodku. Chcę wrócić do domu, żeby było jak kiedyś.
To może być twoja historia. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie potępiaj. Pomóż. Program Mamo, Tato, Ratuj w czwartki w Radiu Gdańsk po 11.30.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Dzisiaj rozmawiać będziemy o stresie przed szkołą. Jak rodzice przyczyniają się do potęgowania tego stresu u dziecka i czy w ogóle mogą się przyczynić? Co mogą zrobić, żeby go zniwelować? A moimi gośćmi są Julia Nowak, uczennica Kolegium Gedanense, 16-latka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Robert Cyrta, pedagog i nauczyciel z 20 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od Julii. Julia, powiedz, co najbardziej stresuje nastolatków tak naprawdę pod koniec wakacji? Kiedy już wiecie, że niedługo koniec tej laby, trzeba będzie wrócić do szkoły i poddać się ocenie nauczycieli, kolegów i tak dalej.
Wydaje mi się, że zmiana otoczenia, nowi znajomi i ogólnie nowa szkoła.
No ty właśnie w tym roku będziesz w nowej szkole, prawda?
Tak.
Bo zaczynasz naukę w nowej szkole i znasz już ludzi, którzy będą z tobą chodzić do klasy, nie znasz?
Niestety
obawiasz
nie.
się tego? Czy jesteś pozytywnie nastawiona?
Raczej pozytywnie.
Pozytywnie nastawiona, tak? Rodzice nie stresują cię?
No, rodzice właśnie stresują.
A co robią?
No, ogólnie no, o wiele bardziej się stresują. Stresują się tym, że, nie wiem, czegoś mi zabraknie w szkole. Nowi znajomi, otoczenie.
Martwią się, że czy szkoła cię przygotuje odpowiednio do matury, tak?
Pewnie. No właśnie o to najbardziej.
O to najbardziej, tak? A jak ty myślisz? Będzie dobrze?
No tak, bo to dobra szkoła.
No to fajnie, to rodziców pozdrawiamy i mamy nadzieję, że nie będą cię dalej stresować. Już do końca wakacji poodpoczywasz sobie. Panie Robercie, to stałe poddawanie się ocenie jest największym problemem u dzieci? Oznacza to, że przedszkolaki właściwie już muszą się stresować, tak? Bo zmieniają, idą do przedszkola, nie wiem, dzieci do pierwszej klasy też zmieniają otoczenie. To jest stresujące dla młodzieży, dla dzieci?
No z pewnością dla dzieci, dla młodzieży jest to stresujące, ale nie, chyba nie w tak dużym stopniu jak dla rodziców, bo rodzice stresują się i za siebie i dodatkowo jeszcze za dziecko, więc to jest taka nasza domena nadopiekuńczości, więc myślę, że jeżeli chodzi o dzieci, to jest stres ten pierwszy, to pierwsze spotkanie, poznanie terenu, poznanie rówieśników, poznanie nowych nauczycieli, nowych pań, to jest pierwszy taki krok. Natomiast kiedy już jest ta cała przestrzeń zagospodarowana poznaniem, wtedy już stres znika, zaczyna być już dobra zabawa, nauka i to idzie dalej. Natomiast stres u rodziców zostaje dalej, bo się dalej stresują, czy dziecko sobie poradzi.
No właśnie, a oprócz tego chyba jeszcze początek września to jest dla większości rodziców taki też stres związany z logistyką, z organizacją. Jeśli mają jedno dziecko, to jeszcze pół biedy. Jeśli dzieci jest więcej, dwoje, troje i są powiedzmy małe, tak? Nie są w stanie same dojechać jeszcze do szkoły, no to trzeba je dowozić, prawda? Czyli to też ta logistyka, tu angielski u Adasia, tu, prawda, jakiś trening u Zosi naszej.
Oj tak. Z rodzicami jest tak, że nie do końca rodzice na przykład rozumieją, jeżeli chodzi o to przejście z gimnazjum do liceum, że tu w liceum trochę inaczej podchodzi się do nauki, jeżeli chodzi o zaangażowanie i wybór przedmiotów. Tutaj akurat głównym celem jest matura, żeby dobrze zdać maturę i potem dobrze dostać się na studia. A rodzice chcieliby, żeby uczeń był najlepszy, tak jak było w gimnazjum, ze wszystkich przedmiotów. I tu zaczyna się bardzo stresować, bo nagle średnia zaczyna opadać. No i co wtedy?
Tak, mój syn miał same szóstki w szkole, w gimnazjum, a teraz nagle w liceum okazuje się, że z chemii jest kiepski, tak?
Na przykład. No właśnie.
Albo, no bo co, bo się nie uczy, tak? Czy jak to jest? Czy to są wyższe wymagania?
Są wyższe wymagania. Poza tym nie każdy musi być chemikiem. Więc to jest takie podejście nas, rodziców, że my bardzo byśmy chcieli, żeby nasze dzieci były wykształcone. Tylko, że jeżeli uczeń ma niższą ocenę, to wcale nie musi od razu oznaczać, że się nie uczy. Więc trzeba zawsze brać poprawkę na to, że są dwa powody wówczas. Jeden to akurat kalkulacja młodego człowieka. Uczy się więcej do przedmiotów, które mu są potrzebne na maturze, albo po prostu brakuje mu czasu, żeby się dogłębiej przygotować z danego przedmiotu.
Ta nerwowość rodziców udziela się dzieciom? Widzicie na przykład na początku roku szkolnego, że uczniowie są jacyś poddenerwowani i zaniepokojeni, czy raczej przychodzą do szkoły i cieszą się, że widzą kolegów, nowych nauczycieli?
Myślę, że akurat jeżeli chodzi o młodych ludzi, dzieci, to akurat takiego zdenerwowania nie ma, raczej jest podniecenie, ekscytacja czymś, co będzie nowe. To wszystko odnosi się do młodych uczniów, głównie do dzieci, bo im młodszy, tym bardziej jest zaciekawiony, zainteresowany. Im starszy uczeń, to akurat tutaj słyszeliśmy, podchodzi do tego już całkiem inaczej. Natomiast największe zamieszanie robią rodzice na pierwszym spotkaniu z nauczycielami, bo się bardzo, ale to bardzo przejmują.
No właśnie, a my czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 603-06-06-06. Można zadawać pytania, ale też pisać o swoich doświadczeniach. Bardzo prosimy o Państwa uwagi. I od razu tutaj mam pierwszy SMS. Szkoła była dla mnie nieustannym źródłem stresu. Ale nie dlatego, że nauczyciele byli wredni. Wredni byli moi rówieśnicy. Uczulajmy dzieci na zachowanie wobec innych, bo to same dzieciaki powodują stres w szkole u kolegów, pisze pani Alicja. Zgadza się? Powodują koledzy stres u rówieśników?
Tak, bo akurat bardzo dużo osób jest ofiarami gnębienia w szkole.
Tak? Na czym to polega?
No, na naśmiewaniu się z takich osób, z ich ubioru, stylu życia. I tego ogólnie co robią.
Czyli co jest teraz cool takiego? Co jest cool wśród młodzieży? Żeby na przykład, że nie naśmiewają się akurat z tych osób.
Ale nie naśmiewają się z osób, które się markowo ubierają, które mają pieniądze według mnie, bo właśnie częściej takie osoby są lubiane, a właśnie osoby biedniejsze są wyśmiewane, bo sama widziałam.
Panie Robercie, to powoduje stres pewnie u dzieciaków właśnie, takie zachowanie w liceum. Widzi pan to u siebie?
Tak, to jest ta druga taka przestrzeń, jeżeli spojrzymy na szkołę akurat poza przestrzenią edukacyjną, zobaczymy tą przestrzeń społeczną. I faktycznie największy stres młody człowiek przeżywa właśnie w relacjach z rówieśnikami, jeżeli coś się nie układa. I tutaj jest powiem tak, to jest czasami bardzo smutne, jeżeli się akurat widzi, kiedy rówieśnicy w jakiś sposób zaczynają gnębić swojego kolegę ze względu na
status społeczny jego, tak? Czy finansowy,
to również. A czasami się zdarza coś takiego, że znajduje się w klasie jakąś ofiarę i wtedy jest najlepiej odreagować właśnie na tym nieszczęsnym młodym człowieku. No i faktycznie wtedy pedagog, psycholog szkolny mają dużo pracy, żeby akurat taką sytuację uzdrowić, wyprowadzić na prostą.
Do tego tematu jeszcze wrócimy, jak młodzież odreagowuje te stresy. Natomiast chciałam podrążyć jeszcze temat tego działania, zachowania rodziców. Jak oni mogą mieć właśnie negatywny wpływ na dzieci? Bo przecież każdy z nas chce, żeby jego dziecko było najlepsze, tak? Chce, żeby odnosiło sukcesy, życzy dziecku najlepszych ocen, samych szóstek w szkole, prawda? Trudno mieć w sumie chyba pretensje do rodziców, że tak chcą. Ale co możemy im poradzić? Jak rozmawiać z dzieckiem o tych sukcesach, żeby to nie była presja, a takie zdrowe zachęcanie?
Najważniejsze jest, żeby poza nauką do sukcesu również przygotować dziecko do porażki, bo nie zawsze się będzie pierwszym w zawodach sportowych, nie zawsze się będzie pierwszym na olimpiadzie, nie zawsze się będzie pierwszym w konkursie. I tu już należałoby rodzicom dać taką lekcję i taką przestrzeń, żeby pamiętali o tym, że że dziecko nie musi być zawsze pierwsze, zawsze najlepsze. Najważniejsze, żeby było szczęśliwe, żeby to, co robi, dawało mu szczęście. I idąc tym tropem, należy również uczyć dziecko do tego, że porażki są również przydatne w życiu. I to jest taki klucz, który nam pomoże stworzyć taką przestrzeń, żeby dziecko mniej się stresowało w szkole. Jeżeli ono nauczy się przyjmować porażki, że nie zawsze musi być pierwszy, że nie zawsze musi mieć tą szóstkę, ale dobrze wykona swoje zadanie, dobrze wykona pracę i będzie zadowolone z tego efektu, to jest dla nas najważniejsze. Dziecko jest wtedy szczęśliwe.
Julia, a w twojej szkole poprzedniej była taka presja ze strony rodziców na niektórych kolegów, żeby byli najlepsi? Nie wiem, skarżyli się koledzy? Słyszałaś coś o tym? Jest
no
coś
tak,
takiego?
Właśnie.
Jak rodzice to robią? Obiecują nagrody? Nie wiem, co robią.
Nie, właśnie mówię, że trzeba się uczyć, żeby coś osiągnąć.
No to chyba jeszcze nie jest taka jakaś presja, prawda? Jak tylko mówią.
No ale nie, raczej nie obiecują nagród. Nie, nie? Nie słyszałam akurat o takich rzeczach, ale właśnie, że wywierają presję, że mają się jak najlepiej uczyć. Nie pozwalają na przykład robić tego, co się lubi, nie wiem, jak wychodzenie na dwór. Byle, żeby się dziecko uczyło. Siedziało i się uczyło.
Wielu rodziców odczuwa ten stres większy niż dzieci, o tym już wspominaliśmy, bo boją się na przykład egzaminów właśnie. Bardziej przeżywają nawet te egzaminy niż ich dzieci. Jak to było, Julka, u ciebie? Rodzice bardzo się martwili egzaminem gimnazjalnym?
No właśnie, o wiele bardziej ode mnie.
Tak? A co mówiłaś im? Że będzie spokojnie, że będzie dobrze,
no,
będzie
ja mówiłam,
okay?
Że te egzaminy nie są na pewno takie trudne, żeby się trochę uspokoili, bo dam sobie z nimi radę.
To jest taki właśnie okres chyba przełomowy, kiedy kończy się gimnazjum i trzeba wybrać następną szkołę. Bo wielu rodziców ten wybór traktuje jako coś takiego już no, na całe życie praktycznie, tak? I to powoduje chyba też właśnie u nich stres, żeby tylko dostało się dziecko do dobrego liceum, bo jeśli nie, no to później mogą być duże kłopoty z maturą i tak dalej. Słusznie się stresujemy w takich sytuacjach?
Obecny system edukacyjny wymusza takie decyzje niestety, bo akurat to wygląda w ten sposób, że rodzice się bardzo stresują tym, żeby dziecko się dostało do dobrego liceum, ale jeszcze poza tym, żeby dostało się do odpowiedniej klasy z odpowiednim profilem, ponieważ dany profil przygotuje je na odpowiednie studia i już tutaj zaczyna się taki stres.
Ale to są decyzje dzieci tak naprawdę, czy rodziców? To dzieci decydują, jaki profil oni wybiorą?
Ja bym to rozgraniczył, bo akurat po części młody człowiek, który już ma ukierunkowaną wizję swojej przyszłości, to stresuje się tym, żeby akurat zrealizować tą wizję, no to musi się dostać do odpowiedniego liceum i z odpowiednim profilem. Natomiast jeżeli dziecko nie ma takiego jeszcze planu na swoją przyszłość, no to wtedy rozpoczyna się ogromny stres rodziców, którzy chcą
jakoś ukierunkować.
Oj, i za to dziecko podjąć decyzję, powiedzieć mu, co jest lepsze, co złe. Jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, większość młodych ludzi idących do liceum jeszcze nie wie, na jaki kierunek studiów pójdzie. I to zaczyna być problemem. Oni czasami się zastanawiają, taki młody człowiek w liceum, kiedy już musi podjąć decyzję na początku trzeciej klasy, jakie będzie miał przedmioty na maturze rozszerzone, podejmując tą decyzję, jakie bierze przedmioty, jeszcze do końca nie jest pewien, na jaki kierunek studiów pójdzie. I to jest zaskakujące. Więc tu jest bardziej większy stres młodego człowieka z podejmowaniem decyzji na przyszłość niż ze stresem w szkole, bo on wie, że sobie po prostu poradzi na tej maturze, zda, ale się zastanawia nad tym, czy to, w jaki sposób zda i co dostanie, z jakich przedmiotów, mu wystarczy na przyszłość. Dlatego na przykład coraz częściej widzimy, że młodzi ludzie po roku zdają drugi raz maturę z przedmiotów, których wcześniej nie zdawali, żeby tak akurat dostać się na inny kierunek studiów.
Mhm. Julka, jak to było u ciebie? Ty wybrałaś sama sobie klasę, czy rodzice ci powiedzieli, że...
Tak, ja sobie akurat sama wybrałam klasę.
I wiesz już, co będziesz robić po szkole, po maturze? Na jakie studia pójdziesz, czy to jeszcze jest decyzja, której nie podjęłaś?
No, tego jeszcze nie wiem właśnie.
Jeszcze nie wiesz. No właśnie, czyli klasycznie.
Często mi się zdanie zmienia w tym temacie.
Aha, no to właśnie, to tak jest. Mamy kolejnego SMS-a. W poprzednim roku szkolnym mieliśmy problemy z naszym 14-letnim synem. Zaczął wagarować, bo jak twierdził, szkoła go stresowała. Ledwie udało mu się przejść do następnej klasy. Co robić, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła? Pyta nasz słuchacz. Możemy coś odpowiedzieć, poradzić w takiej sytuacji? Jak szkoła stresuje i zaczynają się wagary, to jest takie trochę taka ucieczka, prawda? Od problemów.
Oczywiście, bo akurat nie można usprawiedliwić niechodzenie do szkoły tym, że ja się czuję tam zestresowany. Jeżeli uczeń czuje jakąś presję, jakiś stres, to ma w tym momencie do pomocy wychowawcę, ma do pomocy pedagoga, ma do pomocy psychologa. To są osoby, z którymi może porozmawiać i znaleźć wspólne rozwiązanie na problem, który go stresuje. Niechodzenie do szkoły jest odwlekaniem w czasie i tak tej wielkiej bomby tykającej, którą jest, są problemy, które później nastaną. To jest taka rzecz, że tak, stresu się nie odsunie na bok, nie wyjdzie się z tej przestrzeni, natomiast wprowadzi się jeszcze większe problemy edukacyjne, ponieważ narastają zaległości i oczekiwania od nauczycieli zaczynają być większe, co w konsekwencji zaczyna skutkować tym, że jest później problem, żeby dostać się do następnej klasy, żeby zdać. Więc to jest taka sprawa. Cóż można, w czym można pomóc? To jest taka rzecz, że no, to, co teraz powiem, to jest taki banał, ale przede wszystkim porozmawiać z młodym człowiekiem i wytłumaczyć mu, że wcale on sobie nie pomaga wagarami, tylko po prostu zmotywować go w jakiś sposób do tego, żeby zaczął chodzić do szkoły. I przede wszystkim w tej rozmowie znaleźć przyczynę, dlaczego. Nie dlatego nie będę chodził, bo nie, ale jaka jest faktyczna przyczyna tego, że on nie będzie chodził. Czy to wynika z przestrzeni rówieśniczej, czy na przykład z przestrzeni tego, że z jakimś przedmiotem nie daje sobie rady.
Ja właśnie tutaj może oddałabym głos Julii. Julia, powiedz, czy jest jakiś w ogóle sposób, żeby zniechęcić nastolatka do wagarowania i właśnie dowiedzieć się, dlaczego on to robi? Czy ludzie powiedzą, czy wy na przykład jako środowisko kolegów wiecie, dlaczego on wagaruje? Ale to jest taki temat tabu w rozmowach z dorosłymi.
Znaczy nie, no, jako koledzy z klasy, znajomi, no raczej mówimy sobie takie rzeczy, czemu na przykład wagarujemy, są to...
Dlaczego?
No, problemy z nauczycielami, w sensie, albo nie wiem, nieodrobiona praca domowa,
czyli uciekamy nawet z lekcji, bo nie odrobiliśmy pracy domowej,
no,
tak?
No, lenistwo, czy coś takiego, po prostu niechęć dochodzenia na jakąś lekcję. Mhm. I mi się wydaje, że wystarczającą rzeczą, żeby jednak nie wagarować, jest frekwencja. Mi się wydaje, że tak mała frekwencja jest no takim wystarczającym powodem.
To znaczy uważasz, że nauczyciel albo rodzic powinien rozmawiać wtedy z takim wagarowiczem, zachęcać go, żeby powiedzieć mu, że jak będzie wagarował, to będzie miał właśnie za mało obecności, tak, żeby przejść do następnej klasy, że to
mi
zrobi
się
wrażenie
wydaje,
jakieś?
Że też takie osoby powinny się uczyć na błędach.
Aha.
Bo po takim na przykład jednym roku w plecy jakby przez wagarowanie mogą zrozumieć, że to jest po prostu bez sensu.
Mhm. Wróćmy teraz do tematu tego, co się dzieje, kiedy ten stres się w uczniu potęguje, w młodym człowieku. No i zaczyna się droga na skróty. Jakieś właśnie wagary, o których wspominaliśmy, jakieś używki, papierosy gdzieś tam, imprezy i tak dalej, i tak dalej. To jest taki sposób młodych ludzi na odreagowanie stresu? Czy rodzice mogą coś zrobić, nie wiem, wkroczyć z rozmową wcześniej? Jak oni mogą to zaobserwować? Czasami dosyć długo, jeśli szkoła nie da znać, dorośli nie orientują się, że dziecko nie chodzi do szkoły nawet, bo ono wychodzi z domu, bierze torbę, bierze plecak, idzie do szkoły, ale do tej szkoły albo nie dociera, albo po pierwszych dwóch lekcjach na przykład właśnie z niej ucieka.
To jest taki problem długofalowy, ponieważ on rozpoczyna się o wiele wcześniej. I to jest taka rzecz, że my jako rodzice powinniśmy poza tym czasem, który poświęcamy na to, żeby dziecko przygotować do odrabiania pracy domowej, przygotować do szkoły, też żebyśmy mieli ten czas, żeby z dzieckiem pobyć, z nim spędzać czas, żeby w dalszym ciągu ta kwestia zaufania, która była na samym początku tej drogi rodzicielskiej, czyli w szkole podstawowej, potem w gimnazjum, żeby ona się dalej utrzymywała. Bo z roku na rok w edukacji jest tak, że tych obowiązków i wymagań edukacyjnych przybywa coraz więcej, więc młody człowiek musi się coraz więcej uczyć, coraz więcej pracować nad tą wiedzą i nie można zrobić takiego błędu, że rodzic swój czas związany ze szkołą przeznacza tylko i wyłącznie na to, że mówi: pamiętaj, musisz się uczyć, pamiętaj, czy jesteś przygotowany, czy odrobiłeś lekcje. To nie wystarczy. Trzeba młodego człowieka dopingować, pilnować, ale też znaleźć czas na to, żeby z nim pobyć i porozmawiać. I to jest istotne. Zapytać, co było w szkole, ale nie na zasadzie, czy wszystkie lekcje zostały odrobione, czy wszystko zrozumiałeś, czy wszystko zapisałeś, ale na zasadzie, jak się czujesz. I dzięki temu młody człowiek będzie wiedział, że ma tutaj punkt odniesienia, że rodzic jest również jego przyjacielem, który mu pomoże, a nie tylko i wyłącznie dozorcą, który pilnuje, czy ma lekcje odrobione.
No właśnie, bo to czy nie jest to trochę tak, że my rodzice często budujemy takie poczucie własnej wartości na podstawie sukcesów naszych dzieci, bo możemy porozmawiać ze znajomymi, że moja córka odnosi sukcesy w sporcie, nie wiem, w nauce, idzie na olimpiadę, prawda? I to jest jakby dla nas takie, dla nas rodziców takie ważne, że jakoś tak mimowolnie na te dzieci wywieramy tą presję, żeby one były najlepsze.
Tak, to z tym się możemy spotkać, że no tak, rodzice czasami bardzo ambicjonalnie podchodzą do tego, co robią ich dzieci. Ale to przecież nie o to chodzi. Dziecko musi przede wszystkim, naszym celem jest to, żeby dziecko było bezpieczne i szczęśliwe. A czy będzie najlepsze we wszystkich dyscyplinach olimpijskich, to chyba nie ma znaczenia. Dobrze, jak będzie mistrzem w jednej dziedzinie i będzie tym złotym medalistą.
Albo olimpijczykiem. Kolejny SMS. Córka idzie do 4. klasy, będzie miała nowych nauczycieli. Widzimy z mężem, że się stresuje. Co można zrobić? No to już rozmawiamy o tym właściwie cały czas. Rozmawiać, przygotować, prawda, do...
Tak, bo to jest istotne, bo my gdzieś w tej przestrzeni zapominamy o takiej rzeczy, że jednak powinniśmy budować relacje takiego zaufania z dzieckiem, z młodym człowiekiem, budować przestrzeń swobody, nie luzu, tylko przestrzeń swobody, w której młody człowiek będzie wiedział, że nie jest tylko i wyłącznie pilnowany, ale że rodzic mu ufa, więc będzie też chciał zapracować na to zaufanie. Więc ważne jest, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, żeby rozmawiać z młodym człowiekiem od samego początku. Bo jeżeli pojawią się problemy, no to wtedy jest dłuższa droga, żeby je wyprostować. Wtedy jest naprawdę trudno.
Mamy kolejny SMS. Pamiętam, jak w pierwszej klasie gimnazjum zakolegowałem się z chłopakiem, którego inni wybrali sobie za ofiarę. To jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Julia wspominała o tym temacie. Ten chłopak był nękany psychicznie i fizycznie. To się zmieniło od momentu, kiedy zostaliśmy kolegami, gdyż to ja przejąłem rolę starszego brata w jego życiu i nie byłem obojętny na zaczepki ze strony rówieśników. Jesteśmy przyjaciółmi do dzisiaj. Teraz z perspektywy lat już wiem, że zajęcia taekwondo zaszczepiły we mnie postawę pomocy słabszym kolegom. Pozdrawiam, pisze pan Rafał. Dziękujemy za SMS-a. No, trzeba powiedzieć rzeczywiście, że jakieś zajęcia pozalekcyjne też mogą w pewnym sensie ten stres niwelować i uczyć takiego właśnie pomagania, prawda, młodym ludziom.
No, oczywiście rozwijanie pasji jest czymś wspaniałym w życiu młodego człowieka. Kształtuje charakter.
Też może niwelować stres?
Oczywiście.
Tak, mówi się, że jak chłopak rozrabia, to powinno się go zapisać na zapasy, żeby tam się mógł realizować. Ponieważ pojawiły się takie pytania o dzieci młodsze, właśnie tutaj wspomniana była córka pewnych słuchacza, który idzie do 4 klasy, to porozmawiajmy chwilę o tych młodszych dzieciach. Co robić, kiedy one po prostu pojawiają się w szkole pierwszy raz i jest płacz, chcą do domu, chcą do mamy, nie chcą. Nie chcą się, że tak powiem, nie chcą zostać w szkole albo w przedszkolu. Trzeba jakoś przygotować wcześniej, rozmawiać. Jak taką rozmowę prowadzić z takim małym dzieckiem?
Jak najbardziej rozmawiać. Młody człowiek jest również istotą inteligentną. On zrozumie wszystko. No, na pewno się stresuje, na pewno się boi, ma pewne obawy, jak to będzie, ale nie można w czasie rozmowy ulec takiemu dziecku, które nie chce iść do szkoły, tylko po prostu starać się mu w dalszym ciągu tłumaczyć, że szkoła jest czymś pozytywnym.
Że to fajne miejsce, tak?
Że tak, jak najbardziej. I tylko musi tam pójść i odnaleźć te wszystkie dobre, super rzeczy, które są w tej szkole, łącznie ze świetnymi paniami nauczycielkami, które się tym dzieckiem zaopiekują. Nie pozwolić na to, żeby dobrze, to dzisiaj nie pójdziesz do szkoły, takich rzeczy nie należy robić, bo dziecko będzie wtedy wiedziało, że będzie mogło na rodzicach wymusić i wymóc tak, pewne postawy.
I mam tu jeszcze na koniec takiego może SMS-a, który trochę mnie rozbawił. Mój syn idzie 1 września do 1 klasy. Szkoła to dla niego nowe środowisko. Jednak mam wrażenie, że bardziej denerwuje się moja żona, a dziecku się to udziela. Jak rozmawiać z żoną, do której nic nie dociera? Pyta pan Łukasz. Jak poradzić? Co żona, która się denerwuje, no, bo się martwi.
Uspokoić i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Dziecku w przedszkolu, w szkole naprawdę nic nie zagraża. Jest tam kadra, która jest wyspecjalizowana, co są wspaniali ludzie, którzy opiekują się dziećmi, którzy uczą te dzieci i naprawdę będą robić wszystko, żeby się dziecko dobrze czuło w szkole i żeby się w tej szkole nie stresował. Naprawdę nie ma żadnych obaw.
Dziękuję Państwu za udział w programie, a gośćmi byli Julia Nowak, uczennica 1 klasy liceum od września, od 1 września i pan Robert Cyrta, pedagog, nauczyciel z 20 LO w Gdańsku. Dziękuję bardzo za uwagę. Joanna Matuszewska.